Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Niebawem ułatwienia w zatrudnieniu obcokrajowców. Do Sejmu z kolei trafił poselski projekt regulujący kwestię możliwości sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony. Jak z tym sobie z kolei radzą inne kraje? Nieoczekiwana pomoc w walce frankowiczów z bankami. Ludzi wesprzą prokuratorzy. O tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzień dobry. You got me losing my head. I never know what I said. You got me spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life and today is a brand new day. Let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like you're working it out now. I'm begging for you, move. Now stay like that, you can't go back to the feeling that makes you move. I'm out of here, here. I wanna see you move. Let me see you move. The way you pull me in close, you got a spell on my soul. Oh Lord have mercy, I've been hypnotized.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, i Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Epidemia nabiera rozpędu. Już mamy nowe dane a propos dnia dzisiejszego. To 25 tysięcy, prawie 25 tysięcy zakażeń koronawirusem. Umarło 370 osób. Pracodawcy z kolei czekają na rozwiązania prawne, które dadzą im możliwości związane ze sprawdzaniem, czy pracownik jest zaszczepiony. Wczoraj pojawiło się światełko w tunelu. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID. Projekt składa się z trzech filarów. Tutaj przedsiębiorca będzie mógł kontrolować certyfikat zaszczepienia pracownika, ale nie może wyrządzić krzywdy pracownikowi w aspekcie wynagrodzenia i zatrudnienia. Pracownika bez certyfikatu zaszczepienia będzie można przenieść na przykład do innego miejsca w firmie, czyli na przykład z kasy do magazynu. Drugi filar ma premiować te firmy, które wykażą, że wszyscy pracownicy są zaszczepieni, i takiej firmy nie będą dotyczyły żadne restrykcje. A trzeci filar odnosi się do podmiotów leczniczych, gdzie każdy szef takiego podmiotu będzie mógł wydać zarządzenie, które będzie obligowało wszystkich pracowników do zaszczepienia się. Zacznijmy od tego, czy jest potrzebne prawo, które daje pracodawcy możliwość sprawdzenia zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19 w tym przypadku.
Moim zdaniem Natalia takie Bogdan. Prawo przydałoby się. Według mnie, w związku z tym, jak duża jest skala zakażeń, ile osób już odeszło z powodu.
Halo, halo. Uciekła nam pani prezes. Za chwilę się z nią połączymy. To w takim razie Marek Krzykowski. Wygląda na to, że nam połączenia się popsuły. To jeszcze przypomnę raz państwu, że jest taki projekt, który zakłada, że pracodawca będzie mógł zweryfikować, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. No i tutaj będzie kilka możliwości. Na razie w naszym kraju mamy łagodne przepisy antykowidowe. Na świecie jest już dużo poważniej. W Austrii bez szczepienia jest zakaz wychodzenia z domu. We Włoszech bez paszportu covidowego nie wejdziemy do środka, do restauracji, nie wejdziemy do muzeum, nie pójdziemy do kina, ba, to nie tylko nie wejdziemy do kina czy muzeum, ale nie będziemy mieli szansy kupić biletu, bo właśnie w sytuacji, kiedy podchodzimy do okienka biletowego, chcemy kupić bilet, to tam jest sprawdzany paszport covidowy, czy ludzie są zaszczepieni. W Niemczech ma wrócić zasada szczepienia, że i ozdrowieńcy, i testy, takie osoby, które będą miały szczepienia i wykażą się ewentualnie, że ostatnio zachorowały, albo będą przeprowadzały codziennie przy przyjściu do pracy testy, zostaną wpuszczone do firmy, z tym, że testy dla osób niezaszczepionych pracownicy będą musieli za te testy płacić sami, a na Ukrainie jest już bardzo restrykcyjnie. Niezaszczepieni po prostu nie wejdą do firmy, a jeśli w tej firmie nie będą pracowali, bo do niej nie wejdą, to z tego powodu stracą pensję. Wygląda na to, że sporo osób przechodzi na internet, no i nie mieliśmy w tym momencie przez moment łączności. Zatem jeszcze raz, pani Natalia Bogdan, pytaliśmy, czy jest potrzebne prawo, które daje pracodawcy możliwość sprawdzenia zaszczepienia pracowników?
Tak, nie wiem, w którym momencie mnie rozłączyło, cokolwiek było słychać. Czy...
Zdążyła powiedzieć pani, że przydałoby się takie prawo.
Aha, rozumiem. To w takim razie dokończę. Moim zdaniem to byłaby taka forma trochę zbliżona do aktualnych zaświadczeń od lekarza medycyny pracy. Bo w tej chwili nikt się nie dziwi, że takie zaświadczenie, zanim się rozpocznie pracę, jest potrzebne od lekarza. Moim zdaniem jest to taki odpowiednik i rozszerzenie jego do aktualnych wymogów i rzeczywistości. Zwłaszcza w miejscach pracy, w których jest kontakt z innymi ludźmi, także z klientami, a swoją drogą wydaje mi się, że w obecnych czasach no raczej mało jest miejsc pracy, w których tego kontaktu nie ma. Mówiło się o tym właśnie, żeby ewentualnie osoby niezaszczepione przesuwać do prac, w których tego kontaktu nie ma, aczkolwiek moim zdaniem ten kontakt jest praktycznie w każdej pracy. I chyba, że no ktoś ma pracę biurową i może pracować w 100% zdalnie, no to wtedy tego kontaktu może nie być. Ale z drugiej strony też nie wiem, czy to nie rodziłoby jakichś nadużyć, że osoby specjalnie nie chciałyby okazywać tych zaświadczeń o szczepieniach, żeby właśnie pracować zupełnie zdalnie albo właśnie nie mieć kontaktu jakiegoś ryzykownego też z innymi klientami czy pracownikami. Więc no, pomysł trochę kontrowersyjny, ale no jakieś rozwiązania w tym zakresie muszą zostać wprowadzone, żeby też zmobilizować więcej osób do szczepień, bo niestety w Polsce to wygląda nadal słabo, a jak widzimy, pandemia nie odpuszcza.
Mm-hmm. Marek Krzykowski?
Według mnie to jest nie tylko wskazane, ale wręcz konieczne takie prawo. Ono musi być rzeczywiście oparte na kilku filarach, bo firmy są różne. Firmy mają różną działalność i są różne sytuacje. W niektórych firmach jest to absolutnie niepotrzebne. Pracownicy przychodzą do swojej pracy, wykonują obowiązki i właściwie jeżeli idą na zwolnienie lekarskie, a chorują nie tylko przecież na COVID, chorują na różne inne choroby, z tym się musimy jako pracodawcy liczyć. Natomiast są sytuacje takie, gdzie to narażenie na duży kontakt z klientem, z innymi pracownikami jest naprawdę duże. Poza tym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wiedza o chorobach ludzi nie jest wiedzą powszechną i nawet jeżeli chorują na inne choroby, to wiedzą o tym tylko określone osoby. Zresztą często pracownicy sami przychodzą i mówią, że mają taką czy inną chorobę. Czasami jest to kwestia zmiany pracy, czy zmiany stanowiska, czy jakiejś potrzeb, które są związane z dofinansowaniem albo inną rzeczą. I tutaj w przypadku COVID-u powinniśmy to traktować w bardzo podobny sposób. Przy tym no tutaj jest dodatkowy element właśnie zarażania współpracowników czy innych osób spoza firmy. Poza tym są firmy, między innymi takie jak moja, gdzie my na przykład bardzo dużo pracujemy nie w swojej firmie, tylko u klienta. Na obiektach u niego instalujemy różne urządzenia, linie technologiczne i spotykamy się z tym głównie za granicą, gdzie nie ma mowy, żeby być bez szczepienia, bez certyfikatu, czy czasami jeszcze trzeba potwierdzić to badanie przed wejściem na zakład. W związku z tym brak tej wiedzy naraża nas na ogromne koszty. Myśmy mieli taką sytuację na Słowacji, gdzie wysłaliśmy ekipę i się okazało, że połowa ekipy nie została wpuszczona, bo nie wiadomo kiedy zaraziła się, a już nie mówię o tym, że w ogóle nie mieliśmy wiedzy o tym, kto ma certyfikat, a kto tego nie ma. Także uporządkowanie tego tematu jest bardzo istotne. Ten rok był takim rollercoasterem, tak? Najpierw mieliśmy ogromną falę, potem zaczęły się szczepienia. Było sympatycznie, raptem pokazało, że tych zakażeń jest mało. Wydawało się, że nie będzie tematu. Okazuje się, że jest ogromne. I to te dane, które zostały podane na początku, ilość zakażeń, ilość osób, które zmarły niestety, no, moim zdaniem bezwzględnie wymaga tego, by to prawnie uporządkować.
A na ile argumenty przekonują pracowników? No tak jak tutaj pan podał przykład pańskiej firmy w sytuacji, kiedy jadą do pracy za granicę, no i tam się okazuje, że nie mogą tej pracy świadczyć, bo nie mają właśnie szczepień. Czy godzą się na to, żeby te szczepienia przeprowadzić?
Czy w mojej firmie akurat nie ma z tym wielkiego problemu, z tego co wiem, co słyszałem, bo tak wiadomo, że nie mogę tego kontrolować i sprawdzać, to jeden człowiek chyba się określił, że on nie ma szczepienia, nigdzie nie będzie jeździł, jemu pasuje to, co jest. I oczywiście pracuje na miejscu, ale to rozwiązanie prawne by nam bardzo pomogło właśnie uniknąć tego typu sytuacji, która naraża nas na ogromne straty, koszty, niepotrzebne frustracje wśród pracowników i kierownictwa. Natomiast z tego, co widzę, to ta perswazja i wytłumaczenie takich ekonomicznych danych na temat funkcjonowania firmy i szkody, jaką może to przynieść, to działa.
Z drugiej strony, proszę państwa, no, ta frustracja jest po dwóch stronach, i pracowników, i pracodawców. Pracownicy zaczęli składać skargi, że są zmuszani do szczepień przez pracodawców, mobbingowani, przesuwani na inne stanowiska, czego pracodawcy w dzisiejszych okolicznościach na razie nie mają prawa robić, bo przepisy im tego prawa nie dają. No tutaj się taka patowa sytuacja zrobiła.
Dlatego potrzebne jest właśnie prawo. Prawo, które będzie jednoznacznie mówiło, co można zrobić, gdzie można zrobić. I tak jak powiedziałem, że są te filary, które mówią, że w pewnych dziedzinach jest szczepienie obowiązkowe, inaczej nie można pracować, w innych wskazane, a w innych nie ma tematu w ogóle.
Natalia Bogdan, zaczynam.
Moim zdaniem nieco to wprowadzenie kontroli szczepień może być utrudnione też aktualną sytuacją na rynku pracy, bo jak wszyscy wiemy, pracowników w tej chwili brakuje i obawiam się, że może być takie podejście pracodawców, że będą bali się, nawet jeżeli takie prawo będzie wprowadzone, że będą bali się stawiać takie warunki pracownikom, bo po prostu na przykład odejdą do innych firm, które nie będą na to zwracały uwagi. Pracowników nowych jest teraz ciężko znaleźć. Tych, których mamy, i zwłaszcza to dotyczy właśnie tych pracowników najniższego szczebla, pracowników fizycznych, jest teraz po prostu za mało, więc obawiam się, czy mimo to, że to prawo zostanie wprowadzone i da się takie prawo pracodawcom do weryfikacji tego, to i tak nie będą tego do końca robić, bo będą się bali, że ci pracownicy gdzieś tam im odpłyną do innych organizacji.
No to a propos rynku pracy, będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca. Sejm wczoraj uchwalił nowelizację ustawy o cudzoziemcach, która ma usprawnić między innymi legalizację ich pobytu w naszym kraju. Posłowie opowiedzieli się też za poprawką, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł powiadomić o podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia jej rozpoczęcia. I też będą uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Na przykład zrezygnowano z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania i źródła stabilnego, regularnego dochodu na rzecz wymogu otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne. Jest też kilka innych uproszczeń. To wszystko wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Czy na takie zmiany czekali pracodawcy? Na ile będzie łatwiej zatrudniać w tej chwili i czy szybciej będzie szło zatrudnianie obcokrajowców?
Moim zdaniem każde uproszczenie jest na wagę złota, bo rzeczywiście te dokumenty, biurokracja związana z legalizacją zatrudnienia jest i zawsze była dosyć uciążliwa. A no jak widzimy dookoła, przynajmniej ja w mojej branży widzę, że pracowników brakuje, zwłaszcza takich właśnie pracowników, którymi potencjalnie są nasi sąsiedzi z Ukrainy, bo takie osoby najczęściej pracują właśnie na stanowiskach fizycznych, na stanowiskach niższego szczebla. I tych osób bardzo nam w tej chwili brakuje, w związku z tym każde rozwiązanie, które upraszcza nieco te procedury, jest istotne.
Pani Natalia doskonale to określiła. Przed pandemią mieliśmy w Polsce według różnych szacunków od 1 miliona do 1,5 miliona pracowników zagranicznych. I sam, pracując jeszcze wcześniej w poprzedniej firmie, wiem, jak było trudno przejść ten proces formalny na 6 miesięcy, różne dokumenty, które trzeba było przedstawiać, zakwaterowanie, płace i inne rzeczy. A ci pracownicy są doskonali. To, co mówimy właśnie, wypełniają tę lukę, gdzie brakuje polskich pracowników. I tutaj to wydłużenie tego okresu czasu do 2 lat, tak, to już jest naprawdę z punktu widzenia przedsiębiorcy bardzo istotny element, że znam kilka firm nawet z Kaszub, które mówiły, że one właściwie prosperują tylko i wyłącznie dzięki pracownikom z zagranicy i dla nich budowanie biznesplanu, budowanie takiej strategii przedsiębiorstwa w oparciu o pracowników, o cudzoziemców jest rzeczą kapitalną. Także tutaj po prostu tylko przeklasnąć tej tej zmianie.
A czy Państwa zdaniem to trochę ograniczy szarą strefę w zatrudnianiu obcokrajowców? Bo tutaj właśnie, tak jak przytoczyłam, jest jeden warunek. Nie można takiej osobie zapłacić niższego wynagrodzenia niż minimalne. No, do tej pory mówiło się też, że często te osoby zarabiają, no część z nich mniej niż minimalne. No, byli też tacy, którzy znacznie więcej zarabiali. Ale czy to będzie szerzej przestrzegane?
Szczerze mówiąc, moim zdaniem w wielu przypadkach skończy się to tak, że na umowie ta osoba będzie miała płacę minimalną, a resztę będzie miała wypłacane pod stołem. Wiem, że takie praktyki już miały miejsce, a możliwe, że to zwiększy w ogóle wydawanie jakby umów legalnych, umów o pracę czy umów zlecenie, ale mimo wszystko spora część moim zdaniem nie będzie wypłacana w tradycyjny, legalny sposób.
Mm-hmm. Wojna z szarą strefą to jest taki never ending story, tak?
Staramy
się
z tym
walczyć. To prawda i to w wielu krajach z tym jest problem, u nas też będzie, ale im prostsze rozwiązania te legislacyjne, tym większa szansa, że ta szara strefa będzie mniejsza.
Mm-hmm. Zmiany też zakładają ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka takich osób. Widzą Państwo zainteresowanie wśród obcokrajowców, albo inaczej, jak ono jest duże?
Pani Natalia, może pierwsza.
Karta Polaka na pewno jest dokumentem pożądanym, bo ułatwia codzienne funkcjonowanie nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym dla osób, które chcą tutaj osiąść na dłużej. Więc moim zdaniem to dobrze, że takie rozwiązanie jest. To też jest sygnał dla osób z Ukrainy i z innych krajów, że są one u nas mile widziane i chcemy się z nimi związać długoterminowo. Czyli nie szukamy osób tylko na sezon, na chwilę, bo nam chwilowo brakuje pracowników, a później wracajcie do siebie, tylko chcemy, żebyście zostali z nami, byli częścią też naszego kraju, także w sferze prywatnej, żebyście tutaj się zakorzenili i być może też założyli z czasem rodziny i mieszkali tutaj i pracowali długo.
Zyskają poczucie bezpieczeństwa.
Tak, historyczne zawieruchy spowodowały, że wiele osób mieszka w tej chwili w innych krajach, ale w jakimś tam małym procencie ma na przykład nawet polskie korzenie. I mimo, że mają inne obywatelstwo, to gdzieś tam ich ciągnie do Polski, a jeżeli w Polsce można jeszcze dobrze tak żyć spokojnie, prowadzić własne biznesy, no to uważam, że to rozwiązanie bardzo pomoże i właśnie w podjęciu takich decyzji.
Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction. Audycję zrealizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy.